Kochani, tydzień temu wspólnie razem byliśmy zgromadzeni tutaj wokół stołu pańskiego. Sprawowaliśmy pamiątkę wieczerzy pańskiej. Modliliśmy się, łamaliśmy chleb, spożywaliśmy wino. Dokonywaliśmy, można powiedzieć, pewnego obrzędu, ale obrzędu, który nie został wymyślony przez ludzi, który nie został zaimplantowany z jakiejś innej kultury, nie został wymyślony przez człowieka, który tak jak czasami widzimy, gdy patrzymy, często odbywają się pewne jakieś rzeczy, jakieś uroczystości i czasami słyszymy, a to by się wzięło stąd, bo jakiś tam pogański coś tam, jakiś zwyczaj, czy jakieś tradycja, jakieś inna przyczyna. Wieczerza Pańska została nam zlecona przez naszego Pana, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powiedział wyraźnie: to czyńcie na moją pamiątkę. Powiedział: sprawujcie ten urząd, czyńcie na pamiątkę tego, co wydarzyło się. Po co? Po to, abyśmy nie zapomnieli, abyśmy co jakiś czas w sposób uroczysty, w sposób szczególnie odświętny przypominali sobie o tym, że tak naprawdę jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie dzięki Jego łasce, że to dzięki Niemu, że to w tym czasie, wtedy, gdy On poszedł na krzyż, dokonało się nasze oczyszczenie, odkupienie, usynowienie, uwolnienie i w tym czasie zostaliśmy powołani do wolności. W tym czasie, tak jak mówi Słowo Boże, został zdjęty z nas obciążający nas list dłużny. To przez Jezusa Chrystusa, to dzięki Jego łasce zostaliśmy uwolnieni, zostaliśmy wyrwani z tej mocy ciemności. Młodzież śpiewała dzisiaj taką piękną pieśń, tam było coś o, że w sercu kajdany, coś takiego. Nie ma już kajdan w sercu moim. Właśnie tak mi się to spodobało, myślę, no wspaniałe słowo. Nie ma już kajdan w moim sercu. Właśnie, że to była zapowiedź do tego, co chciałem dzisiaj mówić. Chciałem dzisiaj właśnie mówić o tym, że zostaliśmy powołani do wolności. Na początek chciałem troszkę powiedzieć tak o wolności generalnie, o samym tym pojęciu, o tym, jak świat mówi o wolności, o tym, że o takiej troszkę obserwacji, jakie jest podejście w ogóle ludzi na świecie do wolności. Potem chciałem powiedzieć, skupić się przede wszystkim na tym, co my, chrześcijanie, mamy do powiedzenia na temat wolności. Skąd się ta wolność wzięła? Jak się realizuje? Jaki sposób, czy mamy ją dalej w naszym życiu? I na końcu, na zakończenie, takie trzy wersety ostrzeżenia, które pokażą pewne praktyczne zastosowanie, pokażą, w jaki sposób ta wolność realizuje się naprawdę w życiu człowieka. Tak więc na początek o wolności w takim ujęciu jakby ogólnym. Gdy popatrzymy się na świat, popatrzymy się na otaczającą nas rzeczywistość, gdy popatrzymy na historię, czy to naszego kraju, czy jakiegokolwiek innego kraju, czy gdy popatrzymy się na to, czym ludzie żyją, to możemy stwierdzić, że wolność jest jednym z podstawowych jakby takich haseł. Gdy przyjrzymy się, gdybyśmy tak przejrzeli się różnym krajom i zobaczyli, co w tych krajach jest najbardziej czczone, to okazuje się, że najczęściej tym najważniejszym świętem jest dzień zdobycia niepodległości, odzyskania niepodległości, dzień ogłoszenia niepodległości. Ci ludzie, którzy walczyli o wolność, ci ludzie, którzy poświęcali swoje życie, którzy nierzadko poświęcali, ginęli w imię wolności, ci ludzie są traktowani jako najwięksi bohaterowie. Czasami dochodzi do takich sytuacji troszkę paradoksalnych. My święcimy, dla nas największym świętem jest 11 listopada, wtedy, gdy z naszego kraju wypędziliśmy zaborców, Rosjan, Austriaków, Prusaków, czy Niemców, jak ich tam zwał. W Rosji świętują znowu 7 listopada, kiedy wypędzili Polaków z Kremla. Podejrzewam, że w innych krajach może być podobnie, że w Anglii świętuje się tych, którzy walczyli z Francuzami czy z Napoleonem, we Francji znowu świętuje się tych, którzy wypędzali kiedyś Anglików podczas wojny stuletniej i tak dalej. Tak to najprawdopodobniej wygląda, ale w każdym kraju wśród ludzi jest takie pragnienie. W tej chwili obchodzimy, jesteśmy w trakcie jakby obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Mówi się o tym, że byli ludzie, którzy walczyli, którzy ginęli, którzy próbowali odzyskać tą wolność. Ale nie tylko o wolności mówi się w takim pojęciu, jakby politycznym. Gdy popatrzymy na ekonomię, to w jednym z takich podstawowych dzieł, które jakby zapoczątkowało współczesny kapitalizm, czyli w dziele Adama Smitha, zdaje się, mówi się, że podstawą do rozwoju jest wolność jednostki. Gdy mówimy o jakiejś właśnie wolności obywatelskiej, też wszędzie mówi się o tym, że wolność jednostki, prawo do swobodnego decydowania, prawo do informacji, wolność dostępu do różnych rzeczy. Teraz, gdy żyjemy w Unii Europejskiej, gdy zanikają granice, gdy zanikają różne przeszkody, tej wolności jest jakby coraz więcej się mówi o tym i jest to takim podstawowym elementem. Gdy popatrzymy na jakieś dzieła związane z filozofią, też wolność jest jednym z takich najważniejszych haseł. W różnych dziełach spotykamy różne pojęcia na ten temat. Filozofowie, czy nawet teolodzy, tacy jak na przykład Pesz, który w XVIII wieku mówił, że człowiek nie tylko ma wolność, ale wręcz stwierdził, że człowiek jest wolnością. Myślę, że my chrześcijanie możemy w jakimś pewnym sensie przyjąć te słowa. Inny powiedział, że tak jak, może tak troszkę sparafrazuję, że tak jakby cechą materii jest na przykład ciężar, tak cechą człowieka jest jego wolność. A więc wszędzie, gdzie popatrzymy, wszędzie, gdzie, czego byśmy nie dotknęli, jakich obszarów naszego życia, byśmy się nie ruszyli. Wszędzie to pojęcie wolności jest bardzo istotne. Ale dla nas dzisiaj najważniejsze jest, co my, chrześcijanie, co Biblia, co chrześcijaństwo mówi na temat wolności. Co my możemy powiedzieć? Czy możemy się w jakimś sensie utożsamić z tym dążeniem do wolności, tak, która jest taka powszechna w świecie. I aby zacząć mówić o wolności, musimy się cofnąć do samego początku, czyli do pierwszej księgi, którą mamy w Biblii, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i tam czytamy takie słowa. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. To powtórzę jeszcze raz to ostatnie. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. To jest miejsce, skąd zaczyna się w ogóle mowa na temat wolności. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. Co to znaczy? Czy odwracając mogę powiedzieć, że Bóg wygląda tak jak ja? Czy Bóg wygląda jak ktoś, kto tutaj siedzi na tej sali? Byłby problem, bo gdybyśmy byli w Afryce, no to można powiedzieć, czy Bóg jest czarnoskóry, czy Bóg wygląda jak Chińczyk, czy Bóg wygląda jak jakiś Indianin, czy jakikolwiek inny. Myślę chyba, że nie o to chodzi. Myślę, że tak troszkę odchodzą do tego, myślę, że w pewnym momencie zamieniliśmy ten kierunek i zaczęliśmy sobie tworzyć Boga na nasz obraz. Tak to zostało w pewnym momencie jakby odwrócone. Wielu, czy to gdybyśmy popatrzyli na przykład na mitologię grecką. Ci bogowie, którzy tam są przedstawiani, to są ludzie, tylko mają jakieś tam dodatkowe moce, ale oni mają takie cechy, po prostu ludzkie cechy zostały im przypisane. I czasami jest tak, że my też naszemu Panu przypisujemy nasze cechy. Czasami mówimy, Bóg mnie nie słyszy, Bóg się na mnie obraził, Bóg się na mnie gniewa, ale mówimy to w ten sposób, bo wyobrażamy sobie Boga takiego, jakim my jesteśmy. Tymczasem ta sytuacja jest na odwrót. Myślę, że też to tak widać na przykład w sztuce, w malarstwie. Bóg zazwyczaj jest, Bóg Ojciec jest przedstawiany jako taki mężczyzna, koło 50 najczęściej. A to wynika z tego, że jeżeli Chrystus miał 30 lat i jest na obrazach przedstawiony jako 30 lat, no to Bóg Ojciec nie mógł być też 30 lat, tylko musi mieć te 20 mniej więcej więcej lat, żeby to pasowało do tej koncepcji. I tak tworzymy sobie obrazy, tak tworzymy sobie pewne wyobrażenia. Ale Bóg w sposób jasny i wyraźny, w sposób jasny i wyraźny w Słowie Bożym mamy napisane, nie będziesz sobie tworzył obrazów. Nie będziesz sobie tworzył obrazów czegokolwiek, co jest na ziemi, cokolwiek zostało stworzone i nie będziesz temu oddawał czci. Żeby wyjaśnić, no ja nie jestem przeciwny malarstwu, sztuce, rzeźbie i tak dalej, ale musimy mieć tutaj tą świadomość, musimy mieć tutaj świadomość tego, że Bóg zakazuje tego, że jest to powiedziane w sposób oczywisty i tłumaczenia takie, że no to pozwala bardziej wierzyć, czy to pozwala lepiej Boga zrozumieć, no trzeba niestety odrzucić. Nie możemy przedstawiać Boga w jakikolwiek sposób, dlatego że to może prowadzić, pomimo szczerych chęci, że ten, kto to malował, to mówi, no ja chciałem tylko się tam jakoś wykazać, chciałem tylko pokazać mój talent, to może prowadzić do wypaczeń, to może prowadzić do tego, że ludzie zamiast skupić się na Bogu, zaczną się skupiać na tych przedmiotach. Więc musimy to odrzucić. Co więc znaczy, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga? Więc przede wszystkim musimy powiedzieć, Bóg jest duchem. Tak mówi Słowo Boże. Bóg jest duchem, więc chodzi o to, że nam zostały przypisane pewne cechy boskie. I między nimi jedno z tych cech jest wolność. Jedno z tych cech jest posiadanie wolnej woli, zdolność do autonomicznych decyzji. Zostaliśmy obdarzeni Boga wolnością w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie możemy podejmować wolne decyzje. I tak samo możemy podejmować decyzje złe. Można byłoby się zastanowić w tym momencie, po co nam ta wolność? Po co nam ta wolność? Przecież patrząc na historię, patrząc na świat, patrząc na to, na ten ogrom nieszczęścia, który się przewalał, czy przez historię, czy przez ogrom tego nieszczęścia, który w tej chwili możemy obserwować. No można byłoby powiedzieć, Boże, a może trzeba było nam tej wolności tak troszeczkę dać mniej, może wyłączyć tam jeden zwój czy dwa w mózgu, żebyśmy tej wolności nie mieli aż tyle, żebyśmy byli bardziej poddani pod twoje prowadzenie. Może nie było to takie do końca przemyślane. Tym bardziej, że przecież Bóg stwarzając człowieka, Bóg dokonując tego dzieła, wiedział, jaka będzie przyszłość. On wiedział, że wcześniej czy później skończy się to wcześniej. To się bardzo szybko skończyło, bo pierwszy człowiek już podjął decyzję, przez którą musimy cierpieć i my teraz. Bóg o tym wszystkim wiedział. Wiedział, że przyjdzie taki dzień, że żeby ratować sytuację, będzie musiał dokonać poświęcenia, że będzie musiał posłać swojego Syna, że będzie musiał naprawdę dokonać wielkiego poświęcenia, wysłać swojego Syna na cierpienie, na śmierć krzyżową. Wiedział to wszystko, a mimo wszystko stworzył człowieka na swój obraz i obdarzył go pełną wolnością. Dlaczego tak się stało? Myślę, że to było zawarte w tym, co było na początku powiedziane, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. Wolna wola jest jednym z podstawowych jakby atrybutów Bożych, no to my musieliśmy być obdarzeni tą samą. Wiemy, że najważniejsza jest miłość, że przede wszystkim Bóg jest miłością. To jest dla nas podstawowe, ale wiemy, że możemy powiedzieć, że wolność jest jedną z takich ważnych i musieliśmy być tym obdarzeni. Nie mogło być tak, że Bóg stworzył coś na swój obraz, a nie wyposażył go we wszystkie swoje cechy. Z drugiej strony, no, do pewnego czasu jest to dobre, jeżeli rozmawiamy z ludźmi, którzy są całkowicie nam posłuszni. Mówimy tak, on to wykonuje, mówimy tak, on to robi, mówimy, ale myślę, że to po pewnym czasie może się każdemu znudzić. Myślę, że każdy potrzebuje partnera do rozmów. Myślę, że każdy oczekuje tego, że będzie chciał porozmawiać z osobą inteligentną, że będzie chciał porozmawiać z osobą, którą będzie można przedyskutować pewne sprawy. I Bóg, podejrzewam, że też to była jedna z motywów. Chciał mieć partnera do rozmów. Oczywiście to są takie przypuszczenia i nie ma w Biblii tego napisane wprost. Można się nad tym zastanawiać, można debatować, ale myślę, że tak naprawdę dowiemy się o tym wtedy, gdy staniemy przed Bożym obliczem. Wtedy, gdy staniemy przed Bogiem, możemy się zapytać: Boże, a po co Ci to było wszystko? Czy było warto? Czy było warto obdarzyć mnie wolnością, skoro widziałeś, co ja będę robił? Czy było warto? Czy było warto obdarzać wolnością tych ludzi, którzy wykorzystują wolność do różnych rzeczy? Ale Bóg chce z nami rozmawiać. Bóg chce prowadzić dialog z nami. W Księdze Izajasza proroka czytamy: chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi Pan, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna białe. Chodźcie i spór ze mną wiecie. Bóg nawołuje nas, Bóg mówi do nas: przyjdźcie do mnie, przyjdź, porozmawiamy. W innym tłumaczeniu możemy przeczytać: chodźcie, będziemy się prawować, procesować, będziemy rozmawiać ze sobą, będziemy rozmawiać na argumenty. Przedstawisz mi to, co masz na swoją obronę. Przyjedź i powiedz, jakie masz zastrzeżenie, jakie masz uwagi, a ja ci to wszystko wyjaśnię. Ja ci pokażę, jaka jest przyczyna, jaka jest rzeczywista przyczyna tego wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu. Nieraz mamy takie wytłumaczenia, nieraz to, co czynimy, to, co się dzieje w naszym życiu, próbujemy pokryć jakimiś takimi naszymi pomysłami, naszymi wytłumaczeniami, które w naszych oczach są wystarczające, ale jeżeli zaczniemy się zagłębiać, jeżeli zaczniemy myśleć o tym, to okaże się, jeżeli będziemy prosić Boga o wskazówki, to Bóg pokaże, że ta przyczyna jest o wiele głębsza. Taki banalny przykład: przychodzi dziecko ze szkoły i mówi: no znowu jedyna. Nie, ale z jednej córki. Mówi: znowu jedyna. A czemu? A bo nauczyciel się na mnie uwziął. Standardowa odpowiedź: to nie było o mojej córce. Taka, mówię, banalny przykład i mówię, obyśmy tylko takie problemy mieli w życiu, jak słabe oceny naszych dzieci. To byłoby naprawdę świetnie. Ale tak naprawdę, gdybyśmy zaczęli głębiej wchodzić, to może nie ten nauczyciel, który się uwziął, jest przyczyną tej jedynki, tylko przyczyna może być gdzie indziej. I w przypadku tego prawowania się z Bogiem, tego roztrząsania, tego prowadzenia sporu z Bogiem, też tak jest. Mamy fajne wytłumaczenia, mamy fajne wymówki. No tak, takie okoliczności, tradycja, no niestety pewne rzeczy nie możemy przeskoczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli staniemy przed Bożym obliczem, Bóg nam pokaże, jaka jest prawdziwa przyczyna. Ale co najważniejsze w tym wszystkim, Bóg nie tylko nam pokaże tą prawdziwą przyczynę, ale przede wszystkim On nas tym nie zostawi. On nam wskaże drogę rozwiązania. On nam pokaże, nawet nie tylko pokaże, ale On mnie weźmie za rękę i pójdzie razem ze mną. I razem pokonamy te przeszkody. A nawet jeszcze dalej. On pójdzie przede mną. On pójdzie przede mną i będzie mi torował drogę. Ale ja muszę przyjść, ja muszę porozmawiać z Nim. Bóg chce, żebyśmy rozmawiali, ale to pojęcie chrześcijańskiej wolności, to pojęcie wolności nie kłóci się, nie gryzie się z takimi słowami jak posłuszeństwo, uniżenie, pokora. Bóg oczekuje tego od nas. Bóg oczekuje od nas pokory, Bóg oczekuje od nas uniżenia, ale oczekuje też od nas, że przyjdziemy do Niego i że będziemy rozmawiać. Bóg wszystko wie. W zasadzie można powiedzieć, że nie musimy rozmawiać z Bogiem, nie musimy Go przekonywać do swojej racji. Tu chodzi o nas. Chodzi o nas, żebyśmy przyszli i żebyśmy w toku modlitwy, postu, bo tak się to procesowanie, ten spór tak wygląda, abyśmy w trakcie tego mogli uzyskać od Boga raz odpowiedź, dwa pomoc, wsparcie w rozwiązywaniu tych problemów. Tak więc, kochani, wolność, którą otrzymaliśmy od Boga, ta wolność, która została od Boga dana, to bezcenny skarb. Skarb, który jest trudny do realizacji. To trzeba sobie zaraz powiedzieć, że jest to skarb, dar, który jest który jest do realizacji naprawdę trudny w naszym życiu. I pierwszy człowiek, który został stworzony na obraz Boga, Adam, już on pierwszy wykorzystał tą swoją wolną wolę, wykorzystał do tego, aby popełnić błąd. I my wszyscy teraz tym za ten błąd cierpimy. Odbija się to cały czas. I tak samo my wykorzystujemy tą wolną wolę do tego, aby odrzucić Bożą pomoc, odrzucić Bożą łaskę, odrzucić Boże błogosławieństwo. I tak się dzieje, gdy popatrzymy na świat, gdy popatrzymy na to, co dzieje się, co wszędzie się dzieje. Widzimy, że chyba większość ludzi jednak na tą chwilę odrzuca w ramach tej swojej wolności, odrzuca Boże błogosławieństwo, które jest mu dane. Tak więc ta wolność, która została nam dana, którą zostaliśmy obdarzeni, ona w momencie wkroczenia grzechu do naszego życia staje się taką jakby namiastką tej prawdziwej wolności. Staje się jakby, no można powiedzieć, wręcz karykaturą tego, co otrzymaliśmy tak naprawdę od Boga. Ale nie jest to sytuacja bez wyjścia. To nie jest sytuacja, w której zostajemy skazani, zdani samych na siebie. Jest Boże rozwiązanie i zaczniemy może najpierw od Starego Testamentu. Druga Mojżeszowa. Jeden z ważniejszych fragmentów w Biblii, 10 przykazań, Boże przykazania, które zostały dane narodowi izraelskiemu. I czytamy tam: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Wyprowadziłem Cię z domu niewoli, obdarzyłem Cię wolnością. Jak to się stało, że Izraelici stali się niewolnikami? Nikt ich nie podbijał. Nikt ich nie napadł. Ta sytuacja, która tu jest w tym momencie. Nikt nie podbijał nikt ich na siłę nie zmusił do niewoli. W wyniku pewnych okoliczności, susza, głód i tak dalej, obecność Józefa w Egipcie, okazało się, że jest to miejsce, które Bóg jakby dla nich przygotował. Ale myślę, że w pewnym momencie, że był pewien moment, kiedy oni powinni z tego Egiptu wyjść. Jednak woleli zostać, jednak woleli tą swoją jakby wolność złożyć w czyjeś ręce. Ta wolność została złożona w ręce Faraona. I było wszystko fajnie, dopóki te normy pracy były takie w miarę, że można sobie było lekko popracować, troszkę odpocząć i jeszcze mieć czas, żeby wieczorem gdzieś wyskoczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy przyszedł kryzys i kiedy Faraon te normy zawyżył, nagle się okazało, że jest źle. Czyli jest to pewien taki obraz, że my sami bez jakiejś ingerencji z zewnątrz, bez jakiegoś ataku silnego z zewnątrz, sami jesteśmy w stanie tą naszą wolność dla naszej wygody, dla naszego wygodnictwa jesteśmy w stanie oddać. Ale okazuje się nie po raz pierwszy, nie jedyny, że to co było ciężkiego, gdy Izraelici znaleźli się naprawdę w ciężkiej sytuacji, jeżeli przychodzimy przed Boże oblicze, to Bóg daje rozwiązanie, potrafi to wykorzystać dla naszego dobra. Okazuje się, że to, co było cierpieniem, okazało się, że spowodowało, że Bóg wykorzystał całą tę sytuację do tego, aby stworzyć naród. Gdy Izraelici wyszli z Egiptu na pustynię, przebywali tam około 40 lat, w tym czasie z narodu niewolników stali się narodem wolnym. Otrzymali, używając takiego współczesnego języka, jakby tożsamość narodową. To znaczy stali się narodem, otrzymali przywódców, otrzymali jakby struktury, otrzymali te święta, całe prawo zostało w czasie im dane. Wtedy, gdy wyszli z pustyni, gdy zjawili się w ziemi obiecanej, byli już w pełni zorganizowanym narodem, byli narodem wolnym. Czyli Bóg wykorzystał tą złą sytuację, umiał to wykorzystać i wykorzystał do dobrych celów. I tak się dzieje w naszym życiu. Jeżeli przyjdziemy przed Boże oblicze, jeżeli powiemy, nasza wolność została złamana, nasza wolność została zniszczona, to Bóg znajdzie sposób. Bóg znajdzie sposób na to, aby przekształcić to w coś dobrego. W Nowym Testamencie czytamy w Ewangelii Jana taki fragment. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Też jest pewien proces. W wyniku grzechu, to Chrystus nam przekazuje, w wyniku grzechu staliśmy się niewolnikami. W wyniku grzechu nasza wolność została złamana. W wyniku złego wykorzystania naszej wolności, nieumiejętnego wykorzystania naszej wolności, staliśmy się niewolnikami na skutek tego, że grzech wszedł w nasze życie. Ale nie jesteśmy tutaj w tej sytuacji bez wyjścia. Oto Chrystus przychodzi i mówi, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli przyjdziecie do mnie, jeżeli oddacie swoje życie, jeżeli nawrócicie się, jeżeli ukorzycie, wyznacie swoje grzechy, będziecie znowu prawdziwie wolnymi ludźmi. Ta wolność, Boża wolność, to co zostało zaszczepione w chwili stworzenia, to znowu zostanie w was odnowione. Tak więc możemy dzisiaj powiedzieć, mogę dzisiaj powiedzieć, jako człowiek wierzący, jako człowiek nawrócony, mogę powiedzieć, że jestem w pewnym sensie obrazem Bożej wolności. Jestem stworzony na Boży obraz i jestem, powiem nieskromnie, wspaniałym obrazem Bożej wolności. Ale idąc dalej tym krokiem, rozejrzyj się dookoła, popatrz w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu i co zobaczysz? To samo. Zobaczysz na pozór człowieka, taki jakich jest miliardy na całym świecie, ale tak naprawdę zobaczysz wspaniałe, cudowne obrazy Bożej wolności. Równie wspaniałe jak ja. Powiem nieskromnie dalej. Ale znowu idźmy jeszcze dalej. Jeżeli przyjdziesz dzisiaj do domu, jeżeli weźmiesz, staniesz przed lustrem, to co zobaczysz? Na pierwszy rzut zobaczysz człowieka, jakich miliardy na świecie. Ale tak naprawdę możesz sobie uczciwie powiedzieć, jeśli jesteś nawrócony, jeśli oddałeś swoje życie Bogu, jeśli przeżyłeś nowonarodzenie, jeśli tydzień temu stałeś tutaj razem z nami, spożywałeś chleb, piłeś wino i wywyższałeś naszego Pana, to możesz sobie powiedzieć, jestem cudownym, wspaniałym obrazem Bożej wolności. Takim jak ja. Powiem dalej nieskromnie. Kochani, jest taka bajka, chyba o śpiącej królewnie, tam ta zła postać, ta królowa zła ma magiczne lustereczko i do niego mówi taki tekst tam, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na tym świecie. I myślę, że każdy z nas, chrześcijan, może sobie takie lustereczko wziąć i z czystym sumieniem zadać to pytanie do tego lustereczka. I pomimo, że to, co zobaczysz w tym lustrze, może nie jest zgodne z jakimś twoim wyobrażeniem o tym, co jest najpiękniejsze na świecie. Może ci się wydawać, że jesteś daleki od tego, ale wiedz, że tak nie jest. Wiedz, że to, co świat uważa za piękne, to, co świat uważa za jakiś wzorzec, kanon, tak nie jest. To nie jest rzeczywiste piękno. Jeżeli patrzysz na jakieś zdjęcia, jeżeli patrzysz na jakieś filmy, to wiedz, że to jest w zasadzie wszystko podretuszowane, przerobione. Dlatego te zdjęcia na Facebookach i na tym są takie okropne, bo one nie są retuszowane. Więc tam wyglądamy tak rzeczywiście bez retuszu. Różnie to na tych zdjęciach później bywa. W gazetkach, w innych rzeczach każdy jest piękny, wspaniały. Ale jeżeli popatrzysz w to lusterko, jeżeli popatrzysz, to wiedz, że to, co zobaczysz, jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, jeżeli jesteś nawrócony, to, co zobaczysz, jest wspaniałym, cudownym, Bożym odbiciem, Bożej wolności. Że to jest wspaniała istota, że to, co tam zobaczyłeś, zostało stworzone przez Boga, na Jego obraz, na Jego podobieństwo. I że to zostało obdarzone Jego cechami. Kochani, tutaj był cytowany SMS pastora, który gdzieś tam w Emiratach, gdzieś widział tych Arabów w turbanach, którzy się nawracali, którzy się modlili. I nieraz zastanawiamy się, czemu w Słowie Bożym są jakieś wersety, których na pozór nie rozumiemy. My generalnie mamy podejście do Słowa Bożego takie, że tak i amen. Jeżeli coś jest napisane, to przyjmujemy i to realizujemy. Jeżeli czytamy w Biblii, że mamy się modlić o naszych nieprzyjaciół, że mamy ich błogosławić, że mamy błogosławić naszych przełożonych, przywódców, bez względu na to, czy dana opcja polityczna ci się podoba, czy nie, naszym obowiązkiem jest ich błogosławić. Dlaczego? No między innymi dlatego, że każdy z tych Arabów w turbanach, tych Hindusów, którzy tam gdzieś dokonują jakichś dziwnych obrzędów, tych przedstawicieli w Ameryce Łacińskiej, którzy wyznają jakieś mieszanki różnych kultów, pomieszanych, wymieszanych do cna, oni wszyscy są stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo. I naszym obowiązkiem jest modlić się o nich, błogosławić ich. Błogosławić również tego Araba w turbanie, który się nie nawrócił, który z pasem wyładowanym dynamitem wchodzi do kościoła i wysadza się, zabijając innych ludzi. Naszym obowiązkiem jest ich błogosławić. Sąd nad nim należy do Pana. I Bóg sprawi, że zostaną osądzeni w sposób właściwy, w sposób adekwatny do tego, co uczynili. Ale naszym obowiązkiem, ale najważniejsze, dla każdego z nas najwspanialszą informacją by było chyba, gdybyśmy się dowiedzieli, że taki człowiek się nawrócił, że taki człowiek przeżył nawrócenie, że wrócił do Pana, dlatego że został stworzony przez Boga. Nie tylko my, ci, którzy jesteśmy w Kościołach, którzy jesteśmy z rodzin wierzących, jesteśmy stworzeni na Boży obraz, ale każdy człowiek i każdy z nich potrzebuje naszego wsparcia. Każdy z nich potrzebuje naszej modlitwy, naszego błogosławieństwa, po to, aby Bóg mógł zadziałać w ich życiu. Kochani, ostrzeżenia. Tyle na temat wolności, tyle na temat wolności w takim ogólnie pojętym w świecie, na temat wolności w naszym chrześcijańskim życiu. Jeżeli ktoś czuje, że coś z tą jego wolnością nie domaga, jeżeli może jesteś na tym miejscu, a nie pojednałeś się jeszcze z Bogiem, a chcesz, aby w twoim życiu ta wolność została odnowiona, aby w twoim życiu ta wolność przybrała taki kształt, jak to zostało zaplanowane przez Boga przy stworzeniu, to możesz tu po nabożeństwie przyjść. Tu będą bracia i siostry, którzy będą rozmawiać, którzy się będą o was modlić, którzy pomogą wam odzyskać tą wolność. Ale dla nas wierzących ostrzeżenia. Pierwsze, w liście do Filipian czytamy: z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Czasami myślę, że podchodzimy tak dość lekceważąco do tego, co otrzymaliśmy. Czasami to jest fakt, zbawienie jest dane raz na zawsze i tego zbawienia nam nikt nie jest w stanie zabrać, ale naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie tego zbawienia. Naszym obowiązkiem jest sprawowanie tego z bojaźnią i z drżeniem, z bojaźnią, czyli z bojaźnią Bożą, z lękiem przed Bogiem. Oczywiście bojaźń Boża, tak mówi słowo, bać się Pana, to znaczy nienawidzić zła. To nie znaczy trząść się ze strachu przed Bogiem. Bojaźń Boża ma bardzo konkretny wymiar. To nie znaczy bać się Pana, to nie znaczy siedzieć w ławce wystraszony, skulony, ale bać się Pana, to znaczy nienawidzieć zła, które jest wokół. Myślę, że ten werset możemy lekko przerobić, skoro w ramach tego zbawienia, w ramach tego pakietu otrzymujemy różne rzeczy, usynowienie, odkupienie, ale otrzymujemy również wolność, więc myślę, że możemy wyszczególnić i powiedzieć: z bojaźnią i z drżeniem wolność swoją sprawujcie. Z bojaźnią i z drżeniem, to co otrzymaliśmy od naszego Pana, to co Bóg dał nam w darze, musimy nad tym pracować, musimy tego pilnować, musimy patrzeć, czy ta wolność rozwija się w naszym życiu w sposób prawidłowy. Rozwija się tak, jak to Bóg zaplanował. Jest zgodna z tym, co czytamy w Biblii. Następny werset. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabszych. Pierwszy list do Koryntian 8:9. Słowo wytłumaczenia. Apostoł Paweł daje odpowiedź Koryntianom, którzy zapytali się, czy mogą jeść bez jakichś konsekwencji, bez spożywać, czy mogą spożywać mięso, które było wcześniej ofiarowane w trakcie pogańskich uroczystości. Chodziło o to, że w Koryncie było sporo różnych świątyń, w których dokonywano obrzędów ofiarowania zwierząt w ofierze tym bożkom, ale to mięso, żeby się nie zmarnowało, było później gdzieś z tyłu sprzedawane. Były takie sytuacje, że to mięso było jakby na miejscu tam oprawiane, przygotowywane i w tych świątyniach było podawane ludziom, biednym ludziom, którzy przychodzili i mogli to mięso spożywać. Część była sprzedawana i Koryntianie, ci wierzący z Koryntu, którzy dopiero się nawrócili, zadali pytanie, czy możemy takie mięso jeść? Czy jest to dla nas jakaś przeszkoda? Czy to może być zagrożenie dla naszego zbawienia, dla naszej wolności? I Paweł mówi, że oczywiście, że nie, no bo to jest tylko mięso, to jest tylko produkt, to jest coś, co zostało stworzone przez Boga po to, aby to zużyć. Ale znowu z drugiej strony mówi, jeżeli jest wśród was nowo nawrócony chrześcijanin, który spożywał to mięso właśnie w takim kulcie, który wtedy, gdy to mięso kupował, gdy albo gdy się zasiadał do tego stołu, uważał, że to jest jakieś oddawanie czci temu, no więc w takim przypadku nie możesz. Ty możesz sobie to wziąć, jeżeli twoja wiara, jeżeli masz takie poznanie, możesz sobie wziąć i możesz to spożyć, ale nie możesz gorszyć swojego brata. I myślę, że to możemy rozwinąć do wielu rzeczy, do takich, których współcześnie, czy to mogą być ubrania, czy to może być muzyka, której słuchamy, czy to mogą być różne zachowania. Pamiętam, kiedyś zajechaliśmy do takiego zboru w Wiśle i usiedliśmy sobie z tyłu, znaczy ja tam gdzieś w ostatniej ławce sobie usiadłem i tak po pewnym czasie stwierdziłem, że coś mi tutaj tak jakby nie pasuje. No i potem patrzę, a przede mną same siostry siedzą. Okazuje się, że ten zbór przyjmował taki tradycyjny zwyczaj, że siostry siedziały z jednej strony, bracia z drugiej strony. Oczywiście nikt mi nie powiedział, nikt mnie stamtąd nie wygonił, ale ja też potem się przeniosłem po cichu na drugą stronę, bo po co? Dla mnie to nie jest problem. U nas nie ma takiego zwyczaju, nie ma takich tradycji, ale po co gorszyć innych, po co oni zamiast słuchać Słowa Bożego będą się zastanawiać, a wie czy nie wie, a powiedzieć mu czy mu nie powiedzieć. Więc lepiej unikać takich sytuacji. Wiem, że jedna siostra kiedyś właśnie składała takie wyznanie świadectwo, że jeżeli jeździ gdzieś do jakichś zborów, których wcześniej nigdy, do takiego zboru, w którym nigdy wcześniej nie była, to ma w torebce gdzieś tam tą chustkę schowaną, bo po co tam gorszyć, skoro w tym zborze jest przyjęte tak, że siostry w czasie nabożeństwa czy w czasie modlitwy zakładają chustkę, traktują to słowo w taki sposób dokładny. My mieliśmy nieraz na ten temat wykład. Wiemy, że jest to przesadzone, że nie ma takiego obowiązku, że siostra musi zakładać, ale jeżeli oni mają takie poznanie, jeżeli dla nich byłoby to zgorszenie, no to Po co takie rzeczy robić? Mogę sobie tą chustkę, mogę sobie tą chustkę wyciągnąć, założyć i nie jest to dla mnie żaden problem. Ja nie czuję się przez to jakby łamała jakieś wielkie moje tradycje, moje zwyczaje, a ci ludzie czują się docenieni. Pamiętam jak brat Hedzik, prezbiter, jeszcze wtedy był jako prezbiter, przyjechał i właśnie opowiadał taką sytuację, że w tych swoich podróżach po zborach stara się jakby no tak może dopasować do tej sytuacji, którą zastał. Jeżeli przyjeżdża do Jastrzębia, to wie, że może sobie po tej scenie tutaj poruszać i tutaj dla nikogo nie jest zgorszenie, a wręcz nawet ci bracia, którzy stoją twardo za kazalnicą, to są jacyś sztywni są. Więc nie jest to dla nich, ale nie jest problem, ale są zbory, gdzie przyjeżdża, staje za kazalnicą, wrasta mi w podłogę i głosi Słowo Boże, bo znowu nie, na pewno nie byłoby to jakieś zgorszenie, na pewno ci ludzie może nie byliby, nie czuliby się jacyś obrażeni, ale może mogłoby być ileś osób, które zamiast skupić się na Słowie, które zamiast myśleć o tym, co jest przekazywane, zastanawiałoby się nad tym, potknie się, czy się nie potknie, spadnie z tego, czy nie, po co? Więc trzeba jakby się w miarę dostosować. Oczywiście znaczy to, że musimy przyjmować tak na pewne zwyczaje, pewne tradycje, ale musimy pamiętać tym wszystkim, musimy umieć wybrać jakiś taki środek, który powoduje, że nasze zachowanie, nasza jakby wolność, nasze poznanie w pewnych rzeczach nie będzie zgorszeniem dla innych. Tak samo jeżeli chodzi o ubrania. Jest przyjęte, że ten, który usługuje, który tu wychodzi, raczej powinien mieć marynarkę, krawat i tak dalej, ale no naprawdę nie jest mi trudno sobie wyobrazić miejsca na świecie, gdzie ten usługujący nie wychodzi w marynarce ani w krawacie. I to nieraz nie dlatego, że taki jest zwyczaj, tylko że go po prostu nie stać. Podejrzewam, że w tych miejscach, gdzie pastor w tej chwili jeździ, no tak, tam jest to pewnie normalne. I musimy umieć się, może nie dostosować, ale musimy umieć w taki sposób prowadzić tę naszą wolność, aby nie gorszyć, aby nie być zgorszeniem dla innych. Dalej, następny werset w liście do Galacjan 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Pod pozorem wolności nie pobłażajcie ciału. Wcześniej była mowa o tym, że pod pozorem wolności mogliśmy zgorszyć kogoś innego, a teraz jest mowa, abyśmy pod pozorem wolności nie pobłażali ciału, aby to pojęcie wolności, aby to mówienie, że jestem wolny, więc wszystko mi wolno, aby to pojęcie wolności takie świeckie, liberalne, aby ono nie dominowało w naszym życiu. Pobłażanie ciał, no to co Biblia mówi, to pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia. I tu też można przyjąć jakby takie pewne spojrzenie na to w taki sposób, żeby wypośrodkować właściwe nasze zachowanie. Pobłażanie ciału, no to generalnie każdy sobie może pomyśleć, że głównie chodzi o obżarstwo, głównie chodzi o jakieś tam przesadzanie z jedzeniem czy z innymi rzeczami, ale czy nadmierne liczenie kalorii, czy obsesyjne podchodzenie do... nie do ciebie... obsesyjne podchodzenie do wagi, do ważenia się, do różnych zabiegów i tak dalej. Czy to też nie jest pobłażanie ciału? Czy to nie jest pobłażanie ciału? Czy nie wiem, ktoś może powiedzieć, że nie, to jest umartwianie się, to jest pokora, to jest na ten... Wydaje mi się, że również to można pociągnąć, pod pobłażanie ciału, pobłażanie temu, co... temu wzorcowi, który nam daje świat. Świat przynosi nam pewien model i my się staramy do tego dostosowywać. I nie jest nic złego w odchudzaniu się, nie jest nic złego w trzymaniu linii czy jakichś różnych zabiegach czy coś takiego. Ale jeżeli to się staje obsesją, to już jest problem. Myślę, że tu mamy takie pewien jakby takie pewne granice wolności. W materiałach wybuchowych czy w środkach wybuchowych, w atmosferze wybuchowej jest takie pojęcie dolna i górna granica wybuchowości i to oznacza, że jeżeli w atmosferze znajduje się jakiś tam związek, na przykład metan, najbardziej popularny tu u nas na Śląsku, to wiemy, że poniżej 4% nie wybuchnie i powyżej 15% też nie powinien wybuchnąć. Jest taki zakres, jeżeli jest takie stężenie, może dojść do wybuchu. I tutaj myślę, też mamy takie granice wolności. Dolna i górna i musimy się w tych granicach jakby umiejętnie poruszać. I myślę, że znowu każdy z nas te granice ma inne. Jeden może zjeść 4 ciastka i nie ma śladu, inny zje jedno dziwnym trafem następnym jest 2 kilogramy więcej, albo jakieś boleści, albo coś takiego. Myślę, że każdy musi sobie dostosować, sam sobie wymyślić te swoje granice. I tu znowu z tymi granicami osobistymi wiąże się to poprzednie, co mówiliśmy, że ja mogę mieć tą granicę o wiele wyższą, moja jakby własna. Ja mogę się zachowywać w pewien sposób i dla mnie to nie jest szkodliwe. Dla mnie to nie przyniesie szkody. Dla mnie to nie spowoduje, że w moim życiu będzie coś złego, że pojawi się jakaś zalążek, który będzie przyczyną grzechu. Ale ktoś, kto zrobi to samo, co ja, może się okazać, że dla niego to będzie już problem. Myślę, że tutaj taki najbardziej taki jaskrawy przykład to są sprawy alkoholowe. Wiadomo, że ci, którzy się którzy byli alkoholikami, którzy się nawrócili, no nie może nawet grama wziąć do ust, dlatego że może popłynąć. Natomiast i dlatego generalnie my wierzący powinniśmy unikać takiej sytuacji. Powinniśmy nie dawać powodu do zgorszenia dla innych. Tak więc trzy ostrzeżenia, które chciałem wam na koniec przekazać. Podsumowując, mówiliśmy, że Bóg powołał nas, stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo i dał nam wolność, powołał nas do wolności. Człowiek na skutek złego korzystania z tej wolności doprowadził do grzechu w jego życiu. Ten grzech sprawił, że staliśmy się niewolnikami. Ale Jezus Chrystus przyszedł i dał nam tą wolność na powrót. Ale my musimy tą wolność z bojaźnią i z drżeniem sprawować. Musimy pilnować, aby nasza wolność nie była przyczyną zgorszenia dla innych i aby nasza wolność nie była przyczyną naszego upadku. I na koniec chciałbym, abyśmy jeszcze raz ten werset przeczytali. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nie filozofia, nie poglądy, nie jakieś umartwiania, nie jakiekolwiek inne działanie, ale Syn Boży, jeśli przyjdziesz do Niego, jeśli oddasz Mu swoje życie, to wtedy w Twoim życiu, w Twoim sercu ta wolność, która gdzieś jest w nas, która tkwi się w każdym człowieku, stąd te walki, stąd te powstania, stąd ta mowa o wolności, dlatego że człowiek gdzieś to ma w sobie zakodowane, ale to zostało zniszczone przez grzech i myśmy tą wolność widzieli inaczej. Ale w momencie, jeśli oddajemy swoje życie Bogu, jeśli Chrystus zaczyna w nas działać, jeśli Duch Święty zaczyna nas dotykać, wtedy ta wolność zostaje przywrócona, ten prawdziwy obraz Bożej wolności. Amen. Dziękuję.